Uwaga, klimat.
Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji Uwaga, klimat. Dzisiaj spojrzymy na to, co działo się w ostatnich dniach na Półwyspie Iberyjskim, gdzie przez kilka tygodni temperatura przekraczała maksymalna 40 stopni. Od poniedziałku ta temperatura stopniowo zaczęła spadać, a zatem porozmawiamy dzisiaj o ekstremalnych upałach. Profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Wyglądało to mniej więcej tak, że rano temperatura w miejscowościach nawet tych nadmorskich, gdzie zawsze trochę tym chłodem z nadmorza powieje, było 35 stopni. To ja nie wiem, czy my akurat takie temperatury lubimy, ale ja bym chyba nie chciał aż takiego ciepła.
To znaczy warto wspomnieć albo zacząć może naszą rozmowę od czegoś takiego jak noc tropikalna. My mówimy o takiej nocy, kiedy temperatura nie spada poniżej 20 stopni. W tym roku w Poznaniu zdaje się, że taką noc jedną przeżyliśmy. Natomiast dlaczego, skąd ta wartość 20 stopni? Gdy wyobrazimy sobie, że kładziemy się spać i dom już się zdążył nagrzać, no od ciepła występującego w otoczeniu, no to temperatura w sypialni jest zdecydowanie wyższa niż 20 stopni, a wypoczywamy, czy dobrze się regenerujemy śpiąc, gdzieś w granicach 20 stopni, więc gdy temperatura za oknem jest mniejsza niż 20, to wystarczy otworzyć okno i mamy do czynienia z taką sytuacją, że te warunki termiczne niezbędne do regeneracji po prostu funkcjonują. W przypadku, gdy temperatura za oknem wynosi na przykład 30 stopni, no to mamy świadomość, że robimy dokładnie odwrotnie. Wpuszczamy gorące ciepło do naszego, gorące powietrze do wnętrza naszego mieszkania i de facto nie wypoczywamy, nie regenerujemy się. No i tu rzeczywiście my tylko przeżyliśmy chwilę takiej, przez pewien moment pojawiło nam się to gorące powietrze i wszyscy dobrze wiemy, że o poranku to samopoczucie było często dramatyczne, szczególnie dla tych, którzy nie mieli klimatyzacji. Jeżeli o poranku temperatura nam się wzrasta z poziomu 30 paru stopni, no to można sobie wyobrazić, że jesteśmy naprawdę w miejscu, gdzie coś takiego jak regeneracja jest no nocą niemożliwa.
To jest pytanie, czy to się tak bardzo zmieniło przez te ostatnie lata, czy to jest tak, że no właśnie, my w tym roku w Polsce nie mieliśmy upalnego lata, za to Hiszpanie mieli w tym roku bardzo gorące lato, do tego mają bardzo gorące lato, do tego jeszcze pożary, gdzie te pożary wcześniej bywały także w Grecji, czyli generalnie na południu Europy, czyli może tak jakby suma tych temperatur letnich się bilansuje jakoś.
No niezupełnie, bo wspominamy o Hiszpanii. Dzisiaj mówimy o zasięgu, czy o lokalnie o basenie Morza Śródziemnego, ale pamiętamy, że w tym roku w Finlandii mieliśmy do czynienia z 22 dniami, kiedy temperatura przekraczała 30 stopni. To jest absolutne kuriozum, bo największa wartość, jaka tam się zdarzyła, to było 13 dni, więc przedłużyły się okresy bardzo mocno wysokich temperatur, także w Skandynawii, wspomnę też o Norwegii. Natomiast to, co się w naszym kraju zdarzyło, to pewien taki dość stabilny układ, no nie zimnego, chociaż my je tak odczuwamy, ale normalnego powietrza z opadami i z dość niskimi temperaturami, bo nie przekraczającymi 30 stopni. My mieliśmy taką trochę przerwę techniczną w zmianie klimatu, podczas gdy w innych regionach świata, mam tu na myśli Skandynawię i basen Morza Śródziemnego, no praktycznie rzecz biorąc zmiana klimatu dawała do wiwatu. Warto może wspomnieć, że w Turcji w lipcu pobiliśmy rekord wszechczasów 50,5 stopnia Celsjusza, no i Hiszpania, jakby nie patrzeć, najbardziej na południe wysunięty kraj Europy Zachodniej, no praktycznie jest na drodze gorącego afrykańskiego powietrza, więc jeżeli uderzenie upałem, to zdecydowanie tam jak najczęściej.
Uwaga, klimat.
A skąd się bierze taka cyrkulacja powietrza, że taki upał potrafi być na przykład przez 2-3 tygodnie? Bo ja rozumiem, że tak jak w Polsce zdarzyły się 3-4 dni tydzień temu takie bardzo gorące, no ale jednak, no przepraszam, 3 tygodnie z 42 stopnie, no to już bardzo trudno przeżyć.
No tutaj warto pamiętać o wyżach stacjonarnych. To jest coś takiego, że masa powietrza, takiego gorącego, pewnym sensie formuje się nad Saharą i stoją, one się nie poruszają. To jest to powietrze z wysoką temperaturą, często zapylonym powietrzem, bezchmurne, bo z tendencją do opadania, to powietrze niezwykle leniwe, użyjmy takiego kolokwializmu, i ono niechętnie się porusza. Innymi słowy, jeżeli się przesuwa gdzieś nad tą powierzchnią stanie, no to często się mówi o tym, że pojawia się taka kopuła gorącego powietrza, bardzo leniwa, mało poruszająca się, no i z tego powodu to powietrze może zalegać naprawdę długi, długi okres. My w Polsce jesteśmy, pamiętamy, w strefie klimatu takiego, można powiedzieć, granicznego, przejściowego, i tu ta cyrkulacja na przykład wyżowa co jakiś czas jest uderzana, zbijana, przesuwana przez na przykład niże, które pojawiają się nad Atlantykiem. To jest taka jeden z powodów, dla których nam się ta atmosfera dość mocno zmienia. Natomiast w przypadku, gdy mamy niedaleko Afrykę z tym olbrzymem niżem, jeżeli on się przesunie nad Morze Śródziemne, to miało miejsce, to mamy praktycznie przepis na bardzo długą, słoneczną pogodę. Z jednej strony wszyscy się cieszą, bo turystyka kojarzy się zawsze ze słonecznym krajobrazem. Nawiasem mówiąc, reklamy to są reklamy, gdzie ludzie siedzą w miejscach, w których świeci słońce. Natomiast to jest tak, że to są olbrzymie wartości wysokiej temperatur, czy wysokie temperatury, brak opadu, i to przez długi czas doprowadza do sytuacji, w której brakuje wody w środowisku.
Są takie rejony w Hiszpanii, gdzie tych pożarów było całkiem sporo, te lasy ciągle płoną. Aż się niewiarygodne wydaje, że 3 osoby zginęły tylko przy takiej temperaturze, przy takich warunkach. To jest pytanie, jak taka zmiana klimatu wpływa na gospodarkę, na funkcjonowanie danego państwa, bo oprócz tego, o czym pan wspomniał, że te temperatury są wysokie i nam, powiedzmy, się źle żyje, trzeba włączyć klimatyzację, wzrasta zużycie prądu, no to zaczyna też brakować wody w zbiornikach retencyjnych, których Hiszpanie mają bardzo dużo, właśnie ze względu na to, że o nich od lat już to zjawisko zaczyna coraz bardziej dawać się we znaki.
Tak, bo tutaj znowu jakby ocieramy się o pojęcie zmiany klimatu, ale jeszcze nie całkiem, bo pamiętamy, że wysokie temperatury to pewnego rodzaju uwarunkowanie naszego życia. No i oczywiście to nasze życie nie opiera się tylko i wyłącznie na turystyce. Tak często latem taką przyjmujemy, taką postawę typu: jak nie ma słońca i nie ma żaru, to znaczy, że pogoda jest brzydka, ale pamiętamy, że są jeszcze inne sektory rzeczywistości też gospodarczej. No i tu zaczyna się wyliczanka w zasadzie z tego, z czym mamy do czynienia. Gdy mówimy o braku wody w krajobrazie, no to już dotykamy różnych zagadnień, ale w przypadku Hiszpanii warto chyba wspomnieć, zresztą nie tylko Hiszpanii, ale całego basenu Morza Śródziemnego, warto wspomnieć o zagrożeniu pożarowym. Bo wysoka temperatura, brak wody, no to jest przepis na warunki właściwe do powstawania pożarów. I teraz jest pytanie, czy ten pożar powstanie. W Hiszpanii dużo pożarów już potrafi mieć przyczyny naturalne. Tego nie ma w Polsce. W Polsce przytłaczająca większość pożarów to przyczyny ludzkie. No ale słyszę się, że w Hiszpanii też mamy do czynienia z podpaleniami, więc to szaleństwo piromańskie też działa.
Niewiele potrzeba, wystarczy zbita butelka i soczewka, która sprawi, że się słońce skoncentruje i nastąpi zapłon.
No z tą soczewką, czasami pokazują te soczewki od butelki. Ja do końca nie jestem pewny, tak, czy to aż tak wysoką temperaturę jesteśmy w stanie dzięki temu uzyskać, ale jest cała masa innych sposobów na to, żeby nastąpił zapłon. Pamiętamy, że zapłon zależy od odpowiedniej temperatury. Niezależnie od tego, gdzie to się dzieje, musi być odpowiednio wysoka temperatura. No i oczywiście wystarczy, że mamy do czynienia na przykład ze ściółką, tak jest w polskich lasach, która jest pozbawiona wody, no to przy odpowiednio wysokiej temperaturze można wywołać zapłon. W lasach hiszpańskich też będzie występowała ściółka, no ale generalnie o wiele więcej suchych elementów, które mogą absolutnie spowodować pożar. No i druga ważna rzecz, pamiętamy często, to są rejony dość górzyste i tam potrafi powiać wiatr. W zeszłym roku w Kalifornii mieliśmy do czynienia z takim spektakularnym zjawiskiem, jak wiatr, który spływa nam w dół po stoku góry, a równocześnie pojawia nam się pożar. I wiemy, że w takim przypadku naprawdę nawet prace strażaków już są bardzo poważnie zagrożone, bo to jest bardzo dynamiczne przesuwanie się fali ognia. No i w przypadku Hiszpanii też słyszymy o tym, że oprócz tego, że tych pożarów jest sporo, pamiętamy, że w tym roku mamy do czynienia już ze spalonymi powierzchniami trzykrotnie większymi niż normalnie, no to też pamiętamy, że towarzyszy temu zjawiskom silny wiatr, więc ten pożar wydaje się gdzieś być w oddali dla przeciętnego obserwatora i nagle jest bardzo blisko nas i wtedy mało szansy na to, żeby uciec. No stąd te, między innymi stąd te ofiary w ludziach.
Ciąg dalszy naszej rozmowy, gdyby Państwo mieli ochotę, na stronie radiopoznań.fm. Zapraszam bardzo serdecznie, profesor Bogdan Chojnicki, Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.
Uwaga, klimat.